Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło Państwa widzieć. Proszę Państwa, mam mówić o komedii lat 30. w Stanach Zjednoczonych. Ale to jest o tyle trudny temat, że komedia w latach 30. nie trafiła na swój najlepszy czas. Lata 30. to nie był okres, w których ludzie jakoś szczególnie chętnie się chcieli śmiać. Nie było na to powodów i nie było też takich nie tylko powodów wynikających z sytuacji politycznej czy ekonomicznej, o czym za chwilę więcej powiem, ale też wynikało to z powodów estetycznych, bo to, co najwspanialsze w komedii filmowej wraz ze zlikwidowaniem kina niemego, także się musiało skończyć. Także będę mówił o komedii lat 30. ze szczególnym uwzględnieniem braci Marx, bo oni będą bohaterami dzisiejszego wieczoru. Ale od razu mówię, że ta komedia nie jest tak do końca śmieszna mimo wszystko. Że to jest komedia, która często była albo przez łzy, albo miała jakiś charakter moralizatorski, albo miała charakter komedii lirycznej. W każdym razie nie miała ona tego anarchicznego, tego nihilistycznego niekiedy charakteru, jaki przyświecał komediowym twórcom lat 20., tego najbardziej złotego okresu amerykańskiej burleski. No właśnie, lata 30. Jak wspomniałem, to nie jest okres najlepszy do tego, żeby się Amerykanie śmiali. Trzy powody, dla których ta komedia wówczas przeżywała taki szczególny rodzaj, może nie tyle kryzysu, co takiego szczególnego znaku zapytania, bo nie bardzo wiedziała, w którą stronę podążyć. Po pierwsze więc mamy oczywiście czasy wielkiego kryzysu. W czasach wielkiego kryzysu, nie będę tutaj szeroko opowiadał, ale wystarczy, jak zamkniemy sobie oczy i wyobrazimy sobie to, jak wtedy wyglądało życie na amerykańskich ulicach. Gigantyczne kolejki do urzędów pracy, marsze głodowe, gigantyczne bezrobocie, utrata kont bankowych, które były gromadzone przez lata 20. To był pejzaż lat wczesnych 30., kiedy ta komedia musiała się jakoś mierzyć ze swoimi jakimiś nowymi wyzwaniami. Lata 30. to jest okres, gdzie ten wielki kryzys w zasadzie dosyć długo jeszcze trwał. To nie jest tak, że kryzys się dość szybko skończył, że w 33 roku mamy już koniec kryzysu, Roosevelt dochodzi do władzy i wszystko zaczyna być kolorowe. No i tak do końca. Ledwie kilkanaście miesięcy trwało takie ożywienie gospodarcze w okolicach 34-35 roku, po czym wszystko na nowo klapło. Wszystko na nowo w Stanach Zjednoczonych gospodarczo jakoś się niedobrze realizowało. Dopiero tak naprawdę wybuch II wojny światowej, która dla Stanów Zjednoczonych była niesłychanie pozytywnym wydarzeniem, jakkolwiek to okrutnie tutaj w Polsce zabrzmi. Dopiero II wojna światowa doprowadziła do tego, że Ameryka wyszła z tego wielkiego kryzysu. Lata 30. to jest cały czas okres dosyć trudnej sytuacji gospodarczej, zwłaszcza tych środowisk, tych grup społecznych, które do kina najchętniej chodziło, czyli takiej klasy robotniczej, proletariackiej, która w czasie wielkiego kryzysu chyba najbardziej była poszkodowaną. A pamiętajmy przy okazji o tym, że Amerykanie w latach 20., o czym już mówiliśmy pewnie niejednokrotnie, oni się bardzo przyzwyczaili do tego, że raczej jest kolorowo, wesoło i raczej beztrosko, bo lata 20. to jest okres takiej niekończącej się koniunktury epoki jazzu. 29 rok, czarny wtorek, czarny czwartek, wszystko nagle się załamało. Jak tu się cieszyć? Nie bardzo. Nie bardzo był powód do radości. Te komedie oczywiście musiały w związku z tym się znacząco zmienić. Po drugie, komedia w latach 30. nie za bardzo mogła się zrealizować z przyczyn ideologicznych. Dlatego, że lata 30. to jest okres niesłychanego takiego wzrostu nastrojów i tendencji konserwatywnych. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo przecież to samo dzieje się w Europie. Koniec końców, nawet jeśli nie możemy nazwać faszyzmu czy nazizmu prawicą, bo to jest chyba jednak lekko przesadzony stereotyp, to jednak mamy do czynienia praktycznie w całym świecie, przynajmniej w kulturze świata zachodniego, jednak z taką znaczącą odbudową wartości konserwatywnych. Ktoś może powiedzieć, że to nieprawda, bo w końcu w latach 30. do władzy doszedł Franklin Delano Roosevelt, a więc koniec końców kandydat demokratyczny, kandydat partii demokratycznej w Stanach Zjednoczonych. A jednak jak przyjrzymy się nawet polityce Roosevelta w latach 30., to mamy do czynienia rzeczywiście z lewicowością na gruncie gospodarczym. To jest taka lewicowość populistyczna, roboty publiczne, emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych na masową skalę. I tu niewątpliwie są to jakieś takie lewicowe poglądy, ale na płaszczyźnie ideologicznej na płaszczyźnie społecznej, to Franklin Delano Roosevelt był skrajnym konserwatystą. To jest konserwatyzm, który jakby próbuje zrestaurować wartości amerykańskiego środkowego zachodu, amerykańskiej prowincji. To jest odbudowa znaczenia rodziny, która staje się taką wartością fundamentalną. To jest przeniesienie akcentu raczej na jakieś takie osady farmerskie, na protestancką etykę pracy, bo uznano wtedy, że ogromnym źródłem, podstawowym źródłem kryzysu lat 20., tego, co wydarzyło się na końcu lat 20., dokładnie mówiąc, to było to, że ludzie po prostu zaczęli szaleć, zaczęli się bawić, zaczęli uciekać od takiego konserwatywnego, wywiedzionego z tradycji protestanckiej systemu wartości. Pojechali do wielkich miast, uciekli w rozrywkę nocnych klubów, pili na umór, mimo że była prohibicja. I to jest podstawowa przyczyna, dla której tak naprawdę gdzieś tam zagubiono to, co jest podstawą. To, co jest podstawą relacji społecznych, ekonomicznych i kulturowych konsekwencji. Czyli te wartości konserwatywne, te znane jeszcze sprzed epoki jazzu, te znane z tradycji, nie wiem, wiktoriańskiej, tego purytanizmu jeszcze przed I wojny światowej. Lata 30. to jest znaczący powrót do tradycji i wartości konserwatywnych. A komedia filmowa nie za bardzo lubi konserwatyzm. Nie za bardzo lubi konserwatyzm, bo komedia jakby ze swojej zasady jest raczej anarchizująca, jest raczej kontrkulturowa. Ona lubi się naśmiewać z pewnych wartości, z pewnych jakichś norm społecznych czy kulturowych. Jasne, wtedy jest to świetna pożywka dla satyry, dla jakichś ironicznych zachowań, ironicznych mechanizmów, które są w komedii zawarte. Ale jeśli społeczeństwo jakby z zasady raczej potrzebuje takiego twardego fundamentu, na którym mogłoby oprzeć swój system wartości, twardej ideologii, no to komedia jest taka trochę bezradna. Ona sobie nie za bardzo radzi z tym takim konserwatyzmem, który dominuje w społeczeństwie. Państwo akurat zobaczycie Braci Marx i zwłaszcza ten film Kacza Zupa, który no jest, można powiedzieć, zaprzeczeniem tego wszystkiego, o czym mówię, ale koniec końców takie fenomeny jak bracia Marx w latach 20. są dość rzadkie. A nawet ewolucja braci Marx, o której powiem za chwilę więcej, dowodzi też tego, że ten konserwatyzm był jednak energią, siłą, takim dynamizmem, który w latach 30. dominował w Stanach Zjednoczonych. Jak wspominam, nie tylko tam, bo we wszystkich innych krajach, także w Europie, to przecież na gruncie takiego purytanizmu ideowego po wielkim kryzysie wzrosły te potęgi faszystowskie czy nazistowskie. I to wcale nie jest tylko specyfika Ameryki. I to jest drugi powód, dla którego komedia nie za bardzo się realizuje w latach 30., a przynajmniej musi ulec jakiejś znaczącej, nawet powiedziałbym, że rewolucji, nie tylko ewolucji. I trzeci powód podstawowy, o którym już też już delikatnie napomknąłem, to jest kwestia technologii, kwestia estetyki. Komedia jest gatunkiem trudnym do przełożenia na języki obce. Trudniejszym niż inne gatunki do przełożenia na inne kultury. To się nam tylko tak wydaje, że komedia jest uniwersalna, że komedia jest taka ponadnarodowa. Tak trochę nie do końca. Powiem więcej, łatwiej jest chyba przekonać inne przedstawicieli innych narodów, widzów pochodzących z innych krajów do takich gatunków jak filmy gangsterskie czy nawet horrory, niż w wypadku komedii. Bo komedia opiera się jednak na pewnych elementach, które są dość silnie zadzierzgnięte w kontekście kulturowym czy kontekście narodowym. I kiedy nie było słowa, kiedy nie było dźwięku, czyli lata 20., i komedia musiała operować raczej takim mechanizmem, językiem tworzenia gagów opartym zwłaszcza na cielesności, na przemocy, na czymś o wiele bardziej uniwersalnym, bo w końcu ciało każdy ma takie, mniej więcej takie samo, więc może się na ciele oprzeć i łatwo je zrozumieć. Reakcje fizjologiczne są dość uniwersalne i raczej doskonale jesteśmy w stanie je rozpoznać, choćby ktoś inny pochodzi z innego kraju. To ta komedia była rzeczywiście komedią łatwo odczytywalną w innych krajach. Amerykanie mogli kręcić komedię, która była bez problemu zrozumiana w Europie. Europejczycy kręcili komedię, którą łatwo chwytali Amerykanie. Natomiast kiedy doszedł dźwięk, kiedy zaczęto mnożyć na przykład jakieś quipoquo dźwiękowe, jakieś gry słów, jakieś aluzje, które miały charakter, aluzji jednak opartych na języku, ewentualnie odnosiły się do jakiegoś kontekstu kulturowego, narodowego, którym, bo komedia stała się o wiele bardziej w latach 30. takim gatunkiem przywiązanym do jakiejś sytuacji politycznej, społecznej, kulturowej, to wówczas ona jednak koniec końców musiała przeżyć jakiś rodzaj kryzysu, jakiś rodzaj zmiany, żeby być mimo wszystko zrozumianą przez widzów, którzy wywodzili się z innych kręgów kulturowych czy innych kręgów językowych. I szukano w latach 30. takiej formuły komediowej, która tego rodzaju zmiany technologiczne mogłaby uwzględnić. Ja powiedziałem tak, że komedia przeżywa kryzys w latach 30., ale teraz, żeby jednak sobie samemu zaprzeczyć, powiem, że jednak dużo interesujących rzeczy na gruncie komedii się wydarzyło w latach 30. Powiem nawet więcej, że komedia lat 30. stała się pewnym wzorcem dla rozwoju tego gatunku filmowego w następnych dekadach. To nawet nie komedia ta z lat 20., burleska nie ma, stała się jakąś wzorcową dla następnych dekad, tylko właśnie bardziej ta komedia, którą w latach 30. zaczęto w Stanach Zjednoczonych kształtować, rozwijać, czasami nawet wymyślać, to ona stała się dla następnych dekad pewnym jakimś wzorcem gatunkowym. I takim pierwszym, takim myślę ważnym wątkiem, który komedię lat 30. zdefiniuje, to jest nowe dziedzictwo, nowe źródło, nowa tradycja, na której oparła się komedia. Komedia ta z lat 20. to pół zdania, jak wiemy, burleska oparła się na pewnym określonym dziedzictwie, między innymi cyrkowym, mającym... Okej, to był taki gag, proszę Państwa, wydłużony trochę w czasie. W każdym razie takim dziedzictwem, który, tak jak mówiliśmy zresztą wcześniej, miał charakter w ogromnym stopniu cielesny. To cielesność komedii to było to, co było najistotniejsze w komedii. Natomiast w latach 30., w związku z tym, że pojawił się dźwięk, no to niewątpliwie dziedzictwem dla tego gatunku musiało się stać coś, co było dźwiękowe, a tym czymś dźwiękowym był oczywiście teatr, a dokładniej teatr broadwayowski. I to z Broadwayu przyszły najważniejsze gwiazdy komedii lat 30. Między innymi nasi ukochani bracia Marx, którzy przecież swoje pierwsze sukcesy odnosili nigdzie indziej, jak właśnie na Broadwayu w Nowym Jorku. Ale nie tylko oni. Praktycznie większość tych wszystkich gwiazd filmowych, które stworzyły komedię w latach 30., to były osoby wychowane na Broadwayu. I zaczynając od Broadwayu, to chciałem Państwu opowiedzieć o takich dwóch nazwiskach. Prawdopodobnie kompletnie Państwu nieznanych, bo to są takie osoby, które... Raczej poza Stanami Zjednoczonymi nikt za bardzo się nimi nie interesował, bo nikt za bardzo tego komizmu, które te dwie osoby prezentowały, nie za bardzo zrozumiał. To był Eddie Cantor i Will Rogers. Być może ktoś z Państwa zna, to są nazwiska w miarę jakoś tam znane w Stanach Zjednoczonych, wciąż jakieś tam gwiazdy dla Amerykanów, ale dla Europejczyków kompletnie nieznane nazwiska. Eddie Cantor i Will Rogers. I na przykładzie tych dwóch nazwisk chciałem Państwu pokazać różnicę między takimi dwoma podstawowymi trendami, które w komedii lat 30. się pojawiły. Obaj wywodzą się z Broadwayu. Obaj swoją karierę zaczynali na Broadwayu. W latach 20. stali się gwiazdami wielkiej klasy, zarabiali mnóstwo pieniędzy. W Nowym Jorku byli znakomicie rozpoznawalni. Eddie Cantor był komikiem żydowskiego pochodzenia, przybył do Stanów Zjednoczonych wraz ze swoją rodziną, jeszcze jako dziecko przybył z Rosji i do Broadwayu trafił mniej więcej w końcówce drugiego dziesięciolecia XX wieku. To był komizm, który był takim komizmem wodewilowym. To nie był komizm taki, jaki my znamy spod znaku na przykład Charlesa Chaplina czy Bustera Keatona, dynamiczny, pełen ekspresji, pełen jakichś fajerwerków związanych z cielesnością. To był komizm, który w zasadzie nie za bardzo był nawet zabawny, jakby się tak naprawdę uprzeć. Eddie Cantor najczęściej pojawiał się na scenie w nienagannym garniturze, nie był za wysoki, pojawiał się na scenie, śpiewał jakąś piosenkę, która była jakąś piosenką liryczną, czasami monologował, jakieś mniej lub bardziej zabawne teksty wygłaszał, ale one były tylko wstępem do tego, żeby coś znowu zaśpiewać. I to była taka główna cecha Eddie'ego Cantora. Coś, niecoś było tam zabawnego, to znaczy czasami się publiczność z tego rodzaju komizmu śmiała, ale to był taki komizm wybitnie liryczny, taki sceniczny, ale oparty na jakby połączeniu różnych gatunków, nie tylko komediowość, ale również melodramat. Jak Państwo wejdziecie sobie na przykład na YouTube'a, to bez problemu Państwo możecie zobaczyć niektóre z numerów Eddie'ego Cantora. Eddie Cantor miał taki nawet bardzo specyficzny rodzaj takiego gestu, który był rozpoznawalny zawsze i on chyba rozsławił tego Eddie'ego Cantora. Otóż jak Eddie Cantor śpiewał piosenkę, śpiewał sobie, śpiewał, to w pewnym momencie brał taką długą pauzę. Śpiewał jedną nutę dłużej, wówczas nie chcę tracić mówienia, więc będę mówił, ale nie pokazywał, odwijał głowę do góry, wywracał oczy bardzo, bardzo wysoko, tak, że pojawiały się gigantyczne białka i wówczas tak jakby wzdychał. I tak jak wzdychał, to wówczas damy, które były zgromadzone na widowni, najczęściej wówczas w ekstazie mdlały. I to był taki rodzaj, ja wiem, komizmu połączonego z jakąś erotyczną fascynacją. No ale to był Eddie Cantor, no to była nieprawdopodobna gwiazda w latach 20., a potem 30. Facet, który miał fantastyczną rękę do technologii, do nowego medium. Lata 20. to jest teatr, gdzie on się świetnie odnalazł. Stał się gwiazdą takiego słynnego teatru Amsterdam, prowadzonego przez Ziegfelda. To jest najsłynniejszy impresario teatralny, który stworzył te słynne Follies w latach 20. Potem w latach 30. postanowił związać się z radiem. To krótka dygresja. Pamiętajcie Państwo, że radio wówczas było popularniejsze niż kino. To jakby oczywiste, do kina ludzie, zwłaszcza jeśli nie mieszkali w jakichś większych miastach, no to raczej nie docierali zbyt często, więc oni mogli sobie włączyć tylko i wyłącznie odbiornik radiowy. To radio było takim medium najpopularniejszym, tak jak dzisiaj telewizja. Gwiazdy radiowe stawały się gwiazdami większymi i lepiej opłacanymi niż gwiazdy kinowe. Radio nawet tworzyło pewne jakieś wzorce gatunkowe, które potem przechodziły. No może rzadziej do kina, częściej do telewizji później w latach 50., ale jednak to były takie wzorce, które były niesłychanie rozpropagowane. I tenże Eddie Cantor, potem jak zarzucił karierę teatralną, związał się z radiem i w radiu stał się wielką, gigantyczną gwiazdą. A potem związał się z kinem. A potem jak kino mu się znudziło i radio mu się znudziło, to związał się z telewizją. Absolutnie nie miał co robić z pieniędzmi, tyle tych pieniędzy zarabiał i to był rzeczywiście gwiazdor pierwszej klasy. W latach 30. zrobił także karierę kinową. Zrealizował kilka filmów kinowych. Część z tych filmów jakoś jest dostępna, na przykład, tak jak Państwu powiedziałem, choćby we fragmentach na YouTubie. Można to zobaczyć, zwłaszcza jest taki film z 32 roku, który warto zobaczyć. To jest film pod tytułem Whoopi. Whoopi pisane tak, to jest taka onomatopeja. Whoopi to zostało przetłumaczone na język polski byczomi. No, taki tytuł. I to jest o tyle zabawny film, że to jest film nakręcony w kolorze. Dwukolorowy technikolor, taka technika bardzo wczesna, jedna z najbardziej prymitywnych, ale zarazem no, ogląda się to z niezwykłym zainteresowaniem, bo to rzeczywiście film kolorowy, nakręcony na samiutkim początku lat 30. No i ten film, który rzeczywiście no, pokazuje jakieś tańczące, jakieś skąpo ubrane dziewczyny, które wyskakują na scenę, tańczą, potem pojawia się Eddie Cantor, który mówi: spokojnie, przestańcie tańczyć, ja wam coś powiem, śpiewa jakąś piosenkę, wywraca oczami, zbliżenie na twarzy pokazuje, że te białka są rzeczywiście białe bardzo. I no, to jest cały film, taki bardzo teatralny, przywodzący na myśl raczej po prostu, nie wiem, rejestrację spektaklu teatralnego. Ale to było efektowne. I tenże Eddie Cantor jeszcze, sięgnę dokładnie, żeby nie uronić żadnego filmu, jeszcze potem nakręcił kilka filmów, w 1932 roku Piękne dni, potem Urwis z Hiszpanii, Rzymski skandal. No to były rzeczywiście dość popularne filmy w tej pierwszej połowie lat 30. W 1956 roku otrzymał Oscara specjalnego za całokształt twórczości, więc to był nawet tak doceniony aktor. I to był Eddie Cantor. Drugim takim aktorem, który jest jakby po drugiej stronie takiej jakby linii, niby połączony ze sobą z Eddie Cantorem, wspólnym pochodzeniem broadwayowskim, ale zupełnie o innym charakterze komizmu, to jest Will Rogers. To była nieprawdopodobna gwiazda. Jeden z najpopularniejszych ludzi w pierwszej połowie lat 30. w Stanach Zjednoczonych. W dużym stopniu dzięki rozgłośni radiowej, dlatego że Will Rogers zrobił pewną karierę w teatrze, ale jeszcze większą zrobił karierę w radio. To był dziwny człowiek, bo on jakby stworzył taki szczególny rodzaj komizmu, który nazywano często komizmem filozofującym, moralizatorskim. Will Rogers swoją popularność zyskał tym, że pojawiał się w rozgłośni radiowej i tam wygłaszał takie swoje monologi, w których często napominał władzę, mówił, że władza dba tylko o siebie, ale jednocześnie starał się podnieść na duchu tych nieszczęsnych, udręczonych kryzysem Amerykanów jakimiś takimi mniej lub bardziej zabawnymi jakimiś opowiastkami, które były taką kwintesencją amerykańskiej prowincji, amerykańskiej wsi, amerykańskiego życia farmerskiego. To taki właśnie komizm, jaki Will Rogers preferował. Tak jak Eddie Cantor był komikiem wielkich miast, broadwayowskich scen Nowego Jorku, tak Will Rogers to taka Oklahoma, z której pochodził. To takie farmerskie dowcipy, ale z drugiej strony niesłychanie popularne, które spowodowało, że ten Will Rogers stał się jedną z największych gwiazd lat 30. i w 35 roku, w ostatnim zresztą roku, w którym żył, bo Will Rogers dramatycznie i tragicznie umarł w wypadku lotniczym, był najpopularniejszym w ogóle aktorem w Stanach Zjednoczonych. Wyprzedził tych wszystkich wielkich aktorów, właśnie Will Rogers był najbardziej rozpoznawalną gwiazdą. A jego komis to rzeczywiście taki komis dość dziwny. Znaczy on nie za bardzo nas śmieszy w zasadzie, jak dzisiaj jakieś dowcipy Will Rogersa słyszymy albo czytamy. Ale to był taki komis jakby taki uspokajający troszkę. To był taki rodzaj humoru, który miał, jak wspomniałem, tych Amerykanów trochę ukoić. Oni mieli dostać takie jasne komunikaty, że to nie oni są winni, że winni są ci na górze, że my musimy być solidarni dla siebie, że musimy się wzajemnie wspierać. Will Rogers był jedną z stóp propagandowych New Dealu, tego programu gospodarczo-ekonomiczno-społecznego Franklina Delano Roosevelta. On się doskonale odnajdywał właśnie w takim trochę populizmie lewicowym, ale jednak o konserwatywnym charakterze. Jak wspomniałem, tego jego dykteryjki i gagi nie są jakieś najśmieszniejsze, ale ja pamiętam, ja wypisałem sobie jakieś kilka takich mniej, ja wiem, czy śmiesznych, ale takich jakichś dowcipów Willa Rogersa, chyba taki jeden tylko zapamiętałem tak najbardziej. Na przykład Will Rogers mówi, że są trzy rodzaje ludzi, albo może mężczyzn, bo to nie bardzo wiadomo, o co mu chodziło. Okej, są trzy rodzaje mężczyzn. Pierwszy rodzaj mężczyzn uczy się przez czytanie, drugi rodzaj mężczyzn uczy się przez obserwowanie, a wszyscy pozostali wsadzają paluchy do gniazdka elektrycznego. Śmieszne? Nie bardzo, ale właśnie taki był Will Rogers. No, jakby nie było, no, może to trochę banalne, taka mądrość ludowa, ale z drugiej strony no, pomyślmy sobie, no, to jest taki podbiorcy, do którego Will Rogers się odwoływał i może tego rodzaju proste recepty były dla nich, dla tych odbiorców najsensowniejsze. Ale jak wspomniałem, Will Rogers stał się w pewnym momencie gwiazdą także kinową. W 1931 roku zadebiutował na dużym ekranie. W 1935 roku nakręcił swoje dwa najsłynniejsze filmy. Jak wspomniałem, to był zarazem ostatni rok życia Willa Rogersa, który zginął. Ale dwa świetne filmy, naprawdę warto te filmy zobaczyć. Pierwszy film to jest z 1935 roku Sędzia Priest, pisane przez I.E. Sędzia Priest, i to jest film nakręcony przez samego Johna Forda, reżysera wówczas jeszcze nie tak bardzo znanego, na początku kariery będącego, ale rzeczywiście bardzo efektowny film. Will Rogers gra w tym filmie takiego sędziego o prowincjonalnym miasteczku, gdzieś na południu Stanów Zjednoczonych. Poznajemy go w chwili, kiedy musi wydać wyrok na jakimś czarnoskórym, takim rzeczywiście chyba miejscowym biedaku. I przy okazji takim chyba też wiejskim głupku troszkę, takiej postaci dość śmiesznej, który ukradł komuś tam ryby. No ale ukradł ryby, no bo pewnie był głodny, no. Więc ten sędzia Priest, no mówi, no nieładnie kraść ryby, ale z drugiej strony nie mogę go skazać na jakąkolwiek karę, więc go uwolnię. Po czym z tym Murzynem rusza na poszukiwanie ryb. No i to był taki rodzaj takiego rzeczywiście sędziego pokoju, który musi rozstrzygnąć jakieś konflikty, jakieś problemy, ale próbuje jakoś przede wszystkim wprowadzić zdrowy rozsądek, łagodzący sytuację. I drugi film Willa Rogersa z 1935 roku to jest film W starym Kentucky. I to jest taki film, który nawet nazwa tego, tytuł tego filmu stał się takim rodzajem wręcz przysłowiowej frazy, że coś było tak dobre jak w tym starym Kentucky, jak coś, co było taką kwintesencją konserwatyzmu, jakieś wartości, które były kiedyś uznawane za może zbyt banalne, ale dzisiaj do nich właśnie wracamy, bo współczesność raczej nas gnębi, a nie raduje. I to był właśnie Will Rogers. I trzecią postacią, bo to co dwie takie bardzo różne postaci, Eddie Cantor i Will Rogers. I trzecią postacią, która jest też wywodząca się z tej tradycji broadwayowskiej, to jest w ogóle już zupełnie niezwykła postać. I to jest Mae West. Mae West, która też kojarzona jest z kinem komediowym. Podczas gdy oglądając filmy z Mae West, my bardziej uznajemy to kino za raczej takie kino melodramatyczno-erotyczne. Ale no, jednak wpisywane jest również w tradycję ówczesnej filmowej komedii. To jest jedna z takich legendarnych kolejnych postaci amerykańskiego show biznesu. Bardzo piękna kobieta, chociaż od początku dość dojrzała, tak, o takiej dojrzałej urodzie, bujnej jednocześnie urodzie, która miała taką ogromną świadomość swojej seksualności, swojego powabu, w związku z tym ten powab starała się w swoich najpierw sztukach teatralnych, a potem w filmach eksponować, ale w taki bardzo szczególny sposób, bowiem Mae West miała jakby taką świadomość swojej ogromnej atrakcyjności erotycznej, którą wykorzystywała do tego, żeby uwodzić mężczyzn, nic im absolutnie nie dawać, tylko trzymać ich w takim nie za dużym od siebie dystansie, trzymać ich bardzo blisko, ale nie za blisko i nie za daleko. I to była taka Mae West, która była taką niezwykle rozerotyzowaną postacią, świetnie nadającą się do lat 20., wyemancypowaną, dynamiczną, dominującą, miała taki dosyć gruby, altowy głos, więc ten głos jakby tak wyraźnie już dominował nad tymi mężczyznami ją otaczającymi. Zwykle wszystkie sceny z Mae West wyglądały tak samo. Podchodzili do niej mężczyźni, zwykle w jakichś frakach, bo akcja rozgrywała się najczęściej w jakichś salonach nowojorskich. Przychodzili, patrzyli na nią od razu z zachwytem, porzucali swoje małżonki, jeśli takie mieli. Wszyscy chcieli się jakoś z tą Mae West zaprzyjaźnić. Ona tylko jak patrzyła spod oka, tak coś nabąknęła, uznała to za naturalne, że jest adorowana i odchodziła, oni za nią. I tak ciągnęła tych wszystkich mężczyzn na nieszczęście. I taka właśnie była taka Mae West w latach 20. słynna postać nowojorskiego Broadwayu. Słynna często ze spektakli, które się w ogóle nie odbywały, bo to były spektakle od początku uznawane za no, tak odważne, obyczajowo, że aż nie można było ich po prostu wystawić. Więc więcej było na przykład w jej spektaklach takiego performansu, że ona przygotowywała jakiś spektakl, ten spektakl zrywano, do premiery się nie dochodziło, ją aresztowano, niż z samych spektakli teatralnych, w których miałaby wystąpić. Pierwszym takim słynnym spektaklem teatralnym Mae West to był spektakl pod tytułem po prostu Seks. No sam tytuł Seks był no, czymś zupełnie jakby niedopuszczalnym. Mamy 27 rok, Nowy Jork, ona przygotowuje się do spektaklu Seks. Zagrożono jej, że jeśli ten spektakl dojdzie do skutku, to zostanie aresztowana. Oczywiście Mae West ten spektakl wystawiła i zaraz po premierze została aresztowana i wywieziona do więzienia, które znajduje się tak na wyspie tuż koło Manhattanu. I tam została skazana na 10 dni za obrazę obyczajowości. To był taki słynny jej performance, bo ona przyjechała na tę wyspę do tego więzienia, wyciągnęła ze swojego kuferka pasiak zrobiony z najwyższej jakości jedwabiu, zamówiła najdoskonalszą potrawę z najlepszej restauracji i zaprosiła do swojej celi dyrektora, naczelnika tego więzienia, który przyszedł tam ze swoją żoną i tam skonsumowali. Wypuszczono ją po 8 dniach, no, ale 8 dni Mae West spędziła w więzieniu, co oczywiście stało się oczywiście no, nieprawdopodobną wprost dla Mae West promocją marketingową. Potem Mae West w 28 roku chciała wystawić sztukę, która koniec końców nie wyszła, pod ten Drag, która miała opowiadać o homoseksualizmie. To w ogóle już jakieś niepojęte zupełnie. Do tej sztuki, do tej premiery w ogóle nie doszło, no ale na Mae West spadły rzeczywiście jakieś gromy. Zresztą potem Mae West stała się jedną z takich postaci niezwykle adorowanych przez środowiska gejowskie, a sama Mae West uznawana jest za jedną z takich osób bardzo queerowych, chociaż mających jakieś takie cechy, które w środowiskach queerowych, tutaj w kulturze queer są chętnie przyjmowane. I potem wreszcie udało się Mae West wystawić sztukę. To była sztuka potem Diamond Lil i ta sztuka stała się gigantycznym sukcesem. Leciutko stępiła ostrze swoich jakichś seksualnych fascynacji i ta sztuka doszła do realizacji, stała się gigantycznym sukcesem w Broadwayu i wkrótce potem Mae West została zaproszona do Hollywood, gdzie kilka swoich filmów zrealizowała. I to były lata wczesne 30, kiedy ona do tego Hollywood trafiła. Od razu trafiła jako wielka gwiazda, związała się z wytwórnią Paramount Pictures, wytwórnią, która zresztą wtedy przeżywała pewien kryzys finansowy, więc Mae West stała się no, taką deską ratunkową dla tej wytwórni filmowej. Pierwsze filmy Mae West to były po prostu adaptacje jej sztuk teatralnych, na przykład Diamond Lil choćby. Film z 1933 roku, po polsku zatytułowany Lady Lou, ale po angielsku, gdybyśmy przetłumaczyli na język polski, zatytułowany bardziej sensacyjnie, sprowadziła go na złą drogę. Partnerem wówczas Mae West był Cary Grant, wówczas absolutnie nieznany, początkujący aktor, jak wiemy wysoki. No jak wiemy po latach również homoseksualny, co być może też było czymś, o czym Mae West wiedziała i stąd go wciągnęła, bo do swojego filmu. On jej partnerował nie tylko w tym filmie, ale też w następnym filmie, tym z 1933 roku, który był najsłynniejszym jej dziełem, czyli Nie jestem aniołem. To był ogromny sukces kasowy Mae West. Filmu, który, tak jak mówiłem, zawieszony jest między kinem takim erotycznym troszkę, melodramatycznie i z drugiej strony komediowym. Bo Mae West oczywiście nie mogła wprost tylko i wyłącznie o seksie, więc ta seksualność była tam jakaś tam trochę ośmieszana, zwłaszcza ci mężczyźni byli tam śmieszni, żałośni, jak oni tam uganiali się za tym Mae West, ona tak wodziła na nich wzrokiem z dumą nieprawdopodobną. Pamiętam jeden taki dowcip z Mae West, chyba nawet z tego filmu, to jest taka scena, gdy Mae West trafia do jakiegoś wróżbity, który ma na stole szklaną kulę i zaglądam do tej szklanej kuli i po długim tam wpatrywaniu się mówi: o, proszę pani, widzę panią w towarzystwie mężczyzny. Ona tak patrzy na niego, zagląda sama przez tę kulę i mówi: tylko jednego? Właściwie ona była otoczona przez tabuny mężczyzn i wielbiła to okropnie. Ale to był, proszę państwa, rok 1933, kiedy powstał film Nie jestem aniołem. I można powiedzieć, to był ostatni rok, kiedy ten film mógł powstać. Tutaj taka mała, drobna dygresja, taka historyczno-filmowa. Generalnie mówiąc, kino amerykańskie lat 30. ma taką swoją bardzo wyraźną cezurę. Tą cezurą jest 34 rok. Myślę, że na poprzednim wykładzie być może było o tym szerzej mówione. 34 rok, który jest takim rokiem dla kina hollywoodzkiego, no jednym z najbardziej przełomowych, chociaż mało się na to zwraca uwagę. Bo w 34 roku ostatecznie wprowadzono do życia kodeks Hayesa, kodeks produkcyjny. On oczywiście istniał wcześniej, w 30 roku go zmodyfikowano dla potrzeb kina dźwiękowego, ale tak używano, nie używano. Kino gangsterskie lat wczesnych 30, pełne przemocy, no nie mogłoby powstać, gdyby kodeks Hayesa istniał. Mae West nie mogłaby działać, gdyby nie kodeks Hayesa. Gdyby kodeks Hayesa istniał. On do 34 roku w zasadzie był takim trochę martwym tworem. I wówczas w 33, 32 roku zaczęły się tak bardzo intensyfikować działania przeciwko Hollywoodowi, tak bardzo zaczęto atakować Hollywood jako miejsce rozwiązłości, jednak ten konserwatyzm lat 30. musiał triumfować. Do władzy dochodzi właśnie Roosevelt, który był paradoksalnie konserwatywnym bardzo prezydentem, że ostatecznie wytwórnie hollywoodzkie powiedziały: no to wprowadźmy już tak naprawdę kodeks Hayesa. I powołano do życia wówczas biuro, które zajmowało się już w pełnym takim kontrolowaniem filmów, już od etapu scenariusza aż po etap montażu filmów, które musiały pod ten kodeks produkcyjny, zwany powszechnie kodeksem Hayesa, kodeks produkcyjny podpadać. Najpotężniejszą postacią Hollywoodu wówczas stał się Joseph Breen. Mało kto o nim słyszał, ale Joseph Breen w latach 30. no to był po prostu magnat. To był człowiek, który rządził Hollywoodem. Nie było potężniejszej osoby od Josepha Breena wówczas w Stanach Zjednoczonych, w Hollywoodzie. I mówię o tym, żeby akurat w tym momencie szczególnie, dlatego że w 33 roku dokładnie, Mae West kręci swój gigantyczny przebój kasowy. W 33 roku Mae West jest najpopularniejszą gwiazdą filmową w Stanach Zjednoczonych, wygrywa te rankingi. A później, po tym jak wprowadzono kodeks Hayesa, najpopularniejszą gwiazdą wygrywającą wszelkie rankingi staje się Shirley Temple, czyli ta malutka gwiazdeczka, która miała te takie cudowne, złociste loki i najczęściej w tych filmach godziła swoich skonfliktowanych ze sobą rodziców, którzy myśleli o rozwodzie. Ona wtedy przychodziła, unosiła się łzami, śpiewała piosenkę dla tatusia, przytulała się do mamusi i mamusia z tatusiem się godzili. I ta Shirley Temple w 35 roku już jest największą gwiazdą kina hollywoodzkiego, zarabia najwięcej pieniędzy. Tylko myszka Mickey otrzymywała więcej listów od wielbicieli niż Shirley Temple wtedy, ale to jest jakby też dowód. Tutaj Mae West ze swoim bujnym kształtem, a po chwili już Shirley Temple z loczkami złocistymi. Kodeks Hayesa zdecydowanie zmienił kino hollywoodzkie, które stało się, zwłaszcza od lat 1934 roku, niesłychanie konserwatywne. I to widać, proszę państwa, teraz przechodzę do braci Marx na koniec. To widać w twórczości braci Marx może nie tak mocno, ale jak się wpatrzymy w te dwa filmy, które państwo za chwilę zobaczą, to może państwo to dostrzegą, dlatego że to trochę wyprzedzę. Zobaczycie państwo dwa filmy, które pochodzą z dwóch różnych okresów twórczości braci Marx. No niby różnica między jednym a drugim filmem, czyli między Kaczą zupą a Nocą w operze, to jest tam bodaj kilkanaście miesięcy tylko, więc cóż to za dwa okresy. Ale Kacza zupa powstaje przed kodeksem Hayesa, wprowadzeniem kodeksu Hayesa ostatecznym i powstaje wytwórnia Paramount Pictures, w których bracia Marx na początku swoją karierę zaczynali i byli o wiele bardziej anarchistyczni. Natomiast Noc w Operze już po ostatecznym prowadzeniu kodeksu Hayesa, już w wytwórni Metro Goldwyn Mayer, która, no, jak wiemy, Metro Goldwyn Mayer było wytwórnią jedną z najbardziej konserwatywnych ideowo, a wtedy pieczę nad tą wytwórnią sprawował producent Irving Thalberg, który, no, oczywiście twierdził, że przede wszystkim film ma się podobać kobietom. Kobietom najlepiej takim żonom farmera, albo jakimś właśnie farmerów, albo jakimś takim osobom, które raczej miały pielęgnować amerykański, taki konserwatywny system wartości i trzymać na krótkiej smyczy mężczyzn, którzy chętnie by uciekali do baru na jakąś szklaneczkę whisky. Prohibicje właśnie znoszono, więc to wszystko było już łatwiej dostępne. Bracia Marx. Ich kariera mniej więcej jest podobna jak Mae West, Eddie Cantora czy Willa Rogersa. Zaczęli od Broadwayu. Groucho, Chico, Harpo, przede wszystkim oni są ci trzej najsłynniejsi, do tego jeszcze Zeppo i Gummo. W pierwszym z tych filmów zobaczymy jeszcze Zeppo, w drugim już Zeppa nie będzie. Natomiast Gumma w ogóle nie zobaczymy, bo Gummo nie występował. On zrobił potem karierę jako impresario teatralny, są bardzo słynny. Myślę, że raczej braci Marx to państwo dość być może dość dużo wiecie, ale to rzeczywiście niezwykły fenomen jak na lata 30, bo komizm braci Marx jest takim komizmem jakby osobnym wobec tego wszystkiego, co w latach 30 się dzieje, bo raczej komizm lat 30 jest takim komizmem, który zawiera w sobie dość dużo jednak takich elementów właśnie teatralnych troszkę i statycznych jednak, koniec końców. Natomiast bracia Marx mają komizm dynamiczny, taki drapieżny, efektowny, szybki. Ten komis raczej w niektórych aspektach, na przykład w aspekcie montażu, rytmu, przywodzi na myśl burleskę lat 20. Ale bracia Marx, to jest niezwykłe. Oni znaleźli w latach 30. taki złoty środek pomiędzy taką tradycyjnym rodzajem komizmu, a komizmem słownym wynikającym z jakichś na przykład gier słownych typowym do lat 30. Mogli to uczynić chyba tylko, albo może przede wszystkim dlatego, że było ich kilku. I oni wszyscy, ci bracia Marx, reprezentują inny rodzaj komizmu. Jak się przyjrzymy tym choćby czterem, tym najważniejszym, którzy się pojawiają, to zobaczymy, że w zasadzie oni wszyscy skupiają w sobie wszystko to, co w komizmie lat 30. jest decydujące. Mamy więc, żeby nie zacząć od Groucho, bo to jest zbyt banalne, mamy więc Harpo. Harpo Marx, który, jak pamiętamy, jest w filmach, bo nie w życiu, niemową, nic nie mówi i najczęściej posługuje się ciałem, dokładnie tak, jak posługiwali się aktorzy kina niemego komediowi. Stąd też robi jakieś dziwne miny, wytrzeszcza oczy, bardzo szybko się porusza po jakiejś przestrzeni, często gania za kobietami. To jest taki ulubiony jego sposób podrywu, to jest to, że on goni kobietę, a kobiety zawsze przed nim uciekają. Nie bardzo wiadomo czemu, ale uciekają, on je goni. No i tak często się gonią nawzajem. I ten Harpo Marx miał takie jakby typowe dla komizmu niemego gagi. W związku z tym, że nic nie mówił, no to musiał posługiwać się ciałem, posługiwać się jakimś przedmiotem. Najczęściej ten przedmiot miał schowany w kieszeni. Jak państwo zobaczycie, on ciągle z kieszeni coś wyciąga. Najchętniej wyciągał trąbkę, którą trąbił. I to był jakiś kanał komunikacji Harpo Marx ze światem. Jedyny moment, kiedy on tak leciutko się uspokajał, to kiedy zobaczył harfę, harpo. Jak zobaczył harfę, to on się zakochiwał w tej harfie, podchodził do harfy i grał na harfie. Bardzo pięknie zresztą. I to jest coś, co Harpo Marx robił. Groucho Marx z kolei, no to jest taka kwintesencja znowuż komizmu lat 30. Oparty jest na słowie, oparty jest na świetnym humorze słownym, który jest ciężki do przetłumaczenia na język polski, bo często opiera się na dwuznacznościach zawartych w pojedynczych słowach, co, no, jak się przetłumaczy, no to tracimy dużo tej niezwykłości tego komizmu. Groucho Marxa, przywódcę grupy, to też doskonale rozpoznajemy. Gruby wąs, taka lekko zgarbiona sylwetka, zwykle łypał spod oczu, spod łba, tak lekko chytrze. Coś w nim było takiego wyniosłego, pewnego siebie, ale zarazem przepojonego jakimś takim rodzajem takiego cynizmu, który Groucho Marx, inteligencji przy okazji błyskotliwości, którą Groucho Marx często w swoich filmach podkreślał. Też miał szczególny rodzaj w stosunku do kobiet. On akurat kobiety nie ganiał jak Harpo, tylko jakoś tak dziwnie podrywał poprzez ich trochę bagatelizowanie, poprzez ich trochę upokarzanie. Najczęściej to musiały być kobiety duże, grube, nieco starsze. I to były te kobiety, które były gdzieś w najbliższym otoczeniu Groucho Marxa. Tak jak mówię Państwu, był przywódca grupy i te zwłaszcza komizmy słowne były u niego najsłynniejsze. No, znamy chyba jeden taki najsłynniejszy jego gag słowny, który rozsławił po latach Woody Allen, który był zafascynowany Groucho Marxem i to jest ten słynny, dosyć taki, powiedziałbym, trochę smutny dowcip gag, kiedy Groucho Marx powiedział, że nie chciałby należeć do stowarzyszenia, które przyjęłoby go na członka tego stowarzyszenia. Co jakby też pokazało, jak Groucho Marx miał taki trochę też do siebie samego dystans. No i wreszcie Chico Marx, który z kolei był ucharakteryzowany najczęściej na takiego jakby Włocha, Latynosa, takiego spryciarza, takiego wyraźnie wywodzącego się z emigracji wielkomiejskiej. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że każdy z nich, każdy z braci Marx był przynależny do jakiejś określonej, łatwiej do rozpoznania przestrzeni. Na przykład Groucho to były salony, niewątpliwie takie nowojorskie, burżuazyjne salony. Harpo to taka postać raczej cyrkowa troszkę, wiejska. Chico to są takie małe, takie dzielnice proletariackie, przyportowe najchętniej dużych miast, taka na przykład Little Italy w Nowym Jorku. To jest Chico Marx, który był najczęściej filmowany w takim duecie z Harpo, najczęściej razem chadzali po planie zdjęciowym. No i wreszcie ten Zeppo Marx, który z kolei był playboyem. On nie jest śmieszny, ale on wprowadzał taki element wodewilowy, melodramatyczny. I tak sobie w czwórkę na początku lat 30. kręcili filmy, potem Zeppo odszedł i już trójka pozostała, ta główna, dalej grała w filmach. Jak wspomniałem Państwu, są dwa takie główne okresy braci Marx. Do 33 roku włącznie bracia Marx pracują w wytwórni Paramount Pictures i wówczas realizują filmy, które na początku są adaptacjami ich spektakli teatralnych, między innymi 29 rok Orzechy kokosowe czy Sucharki w kształcie zwierząt. Potem już te najsłynniejsze ich filmy z okresu Paramountu, czyli Małpi Interes, 31 rok, 31 Końskie pióra i 32 Kacza zupa, który uznawany jest po prostu za arcydzieło już braci Marx, największe arcydzieło. Bardzo zresztą dzieło, które jest profetyczne, bo przecież to jest film, który w 32, więc jeszcze na rok przed Hitlerem, ale już Mussolini rządzi we Włoszech. To jest taki film, który stylizowany jest w dużym stopniu na opowieść o faszystowskich Włoszech. I to jest film, który zapowiada tak naprawdę w dużym stopniu to, co stanie się w Europie za jakiś czas. Bracia Marx wywodzili się jednak z takiej trochę inteligencji żydowskiej, nowojorskiej. I oni może mieli też jakby większą taką wrażliwość na to, co w Europie może się stać. Większą niż w każdym razie ci utrwaleni, zasiedziali już w Stanach Zjednoczonych anglosascy Amerykanie, którzy odnosili się do tego, co dzieje się w Europie z pobłażliwością. Pamiętajmy przecież, że w Stanach Zjednoczonych tendencje faszyzujące, żeby nie powiedzieć faszystowskie, tylko faszyzujące w latach 30. były całkiem nośne i Franklin Delano Roosevelt zrobił naprawdę dużo, żeby móc przekonać Amerykanów do tego, żeby przyłączyli się do wojny. Duża część Amerykanów nie tylko, że była niechętna wobec interwencji w Europie i miała izolacjonistyczny stosunek do tej awantury po drugiej stronie Atlantyku, ale co więcej, wspierała w dużym stopniu też nawet takie tendencje profaszystowskie czy pronazistowskie. Głównym wrogiem w każdym razie byli raczej komuniści i Żydzi niż faszyści i naziści. Będzie być może o tym Państwu opowiadał jeden z moich następców, kiedy będzie mówił o Franku Kaprze i dojdzie do takiego filmu, najbardziej posępnego filmu Franka Kapry, czyli Obywatel John Doe, który wcale nie jest zabawnym filmem, jak się tak naprawdę do niego przyjrzymy. Ale wracając do braci Marx. W 1933 roku koniec kontraktu z Paramountem. Paramount przeżywa straszny kryzys finansowy. Bracia Marx wracają na Broadway i potem zostają ściągnięci do Hollywood raz jeszcze, już bez Zeppo. Ściągnięci są przez Irvinga Thalberga do wytwórni MGM. Filmy są o wiele bardziej wystawne, zobaczcie to Państwo. Widać, że więcej jest pieniędzy, ale widać też, że wszystko jest takie jak trochę łagodniejsze. Trochę mniej takie o takim charakterze wyraźnie satyrycznym, o takim ostrzu ironicznym. Te filmy z lat późnych 30. już takie mniej więcej są. Noc w operze, 35 rok, 36 dzień na wyścigach, to takie dwa najsłynniejsze filmy nakręcone w wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer. I tak na samiutki koniec, gdybyśmy przyjrzeli się komizmowi braci Marx, to wychwycimy kilka takich szczególnych cech charakteru tego komizmu, który Państwo pewnie będziecie bez problemu mogli śledzić na tych filmach. Też oczywiście taki humor trochę pure nonsensowy, taki oparty na jakichś pewnych absurdach, które rzeczywiście wprowadzają do komizmu amerykańskiego coś, co niektórzy uznają, że jest takie angielskie, że to jest taki angielski typ komizmu, ale to jednak nieprawda, no to nie ma nic wspólnego z angielskim komizmem znanym nam z Monty Pythona. To jest bardziej taki pure nonsense wywiedziony z tradycji raczej żydowskiej. To jest taki żydowski rodzaj komizmu, który jeszcze z tej części Europy, z Polski także, był przeniesiony do Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie jakiś rodzaj takiego dystansu do logiki jest najlepszą obroną przed no, różnymi typami zagrożeń, które czekały, zwłaszcza na Żydów, którzy no, też przed II wojną światową nie mieli w tej części Europy lekko. I ten rodzaj komizmu oparty na właśnie braku logiki, na jakichś dziwnych złączeniach sytuacji, które były surrealistyczne, byśmy powiedzieli dziś, one były niewątpliwie takim napędem do takiego anarchistycznego rodzaju humoru, który bracia Marx prezentowali. I ta tradycja chyba była najbardziej istotna. I do tego warto dodać jeszcze tę tradycję teatralną to raz i filmową dwa, i filmową bardzo szeroko pojętą, bo zarówno kino burleskowe nieme, jak i to kino w lat 30. oparte w dużym stopniu na dialogu. O jednej kwestii nie powiedziałem nic, ale nie powiedziałem specjalnie i nie będę o niej szerzej mówił. Myślę, że więcej przy okazji Franka Kapry to zostanie powiedziane. Ale pamiętajcie Państwo jeszcze o czymś jednym bardzo, bardzo istotnym, co już zostawię Państwa sam na sam z tym wątkiem. To znaczy, że te wszystkie rodzaje komizmu, o których ja Państwu powiedziałem teraz, jakby nie wyczerpują całej złożoności i całego bogactwa komedii lat 30. w Hollywood. Dlatego, że jeszcze jakby dwa gatunki warto do tego dodać jeszcze. To jest tak zwane screwball comedy, czyli taka komedia dość dynamiczna, oparta na szybkim dialogu, opowiadająca najczęściej o jakichś relacjach erotycznych między bohaterem i bohaterką wywodzącymi się z różnych klas społecznych. I to screwball comedy w latach późnych 30. będzie jednym z najpopularniejszych, najdynamiczniejszych, jak się potem okaże, najbardziej wzorcowych gatunków filmowych. Ich noce Franka Capry to jest pierwszy taki screwball comedy, ale potem Dziewczyna Piętaszek czy Drapieżne Maleństwo Howarda Hawksa to będzie absolutna rewelacja. Świetne, znakomicie skonstruowane, dynamiczne, oparte jednak na dialogu komedie. I drugą formą filmową, o której musimy koniecznie pamiętać, to są tak zwane sophisticated comedy, czyli wyrafinowane komedie. I tutaj głównym reprezentantem tej komedii był Ernst Lubitsch, który erotyzm przeniósł na salony nowojorskie i w tych salonach nowojorskich opowiadał o jakichś takich niezwykłych, jakichś emocjonalnie dwuznacznych sytuacjach, jakie zachodziły między bohaterami. No, najsłynniejszą sophisticated comedy Ernsta Lubitscha jest oczywiście słynna Ninoczka z Gretą Garbo. Koniec końców zabawny film, jak się temu filmowi przyjrzymy, ale ten komiks jest nieprawdopodobnie wyrafinowany. To nie jest ten anarchizm, to nie jest tak zwane crazy comedy, jakie jest typowe dla braci Marx. Tak więc, no, już absolutnie puentując, to nie jest do końca tak, że ta komedia w latach 30. przeżywa kryzys. Ona przeżywa bardzo ciekawy rozkwit, ale zupełnie na innych przestrzeniach, w innych miejscach, nie takich, które w latach 20. były dla komedii naturalne, tych związanych z filmową burleską. Ale takie były czasy. I zawsze pamiętajmy o tym, że każdy gatunek filmowy jest jednak refleksem sytuacji ekonomicznej, społecznej, politycznej, ideologicznej. Dotyczy to i kina gangsterskiego, i horroru, ale przecież w ogromnym stopniu również komedii, która jest w tym krzywym zwierciadłem współczesności. A dzisiaj, gdy się na nie patrzy, na te filmy, to często okazuje się, że to w komedii lepiej dostrzegamy krytykę społeczną niż w wielu innych, bardziej wydawałoby się nobliwych i poważnych gatunkach. Także zapraszam na projekcję i dziękuję bardzo.